Dobrze być tutaj dzisiaj razem. I dobrze jest przyglądać się temu, co Bóg dzisiaj będzie chciał nam powiedzieć. Jednymi z ostatnich słów Jezusa, które wypowiedział do swoich uczniów, były słowa: pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. To jedno z najbardziej poruszających zdań, jakie wypowiedział Jezus, ale też zarazem jedno z najtrudniejszych do uwierzenia. Nie w sensie teologicznym, ale w sensie praktycznym. Jezus mówi: zostawiam wam pokój, daję wam pokój. Nie tylko jakiś spokój emocjonalny, nie tylko chwilowe ukojenie, ale daję wam mój pokój. Ten pokój, który Jezus miał, kiedy spał w łodzi, a dookoła szalała burza. Ten sam pokój, który Jezus miał w sobie, kiedy stał przed Piłatem. I ten sam pokój, który Jezus miał w sobie, kiedy w ogrodzie oddał się woli Ojca. Dla wielu z nas słowa Jezusa brzmią trochę jak obietnica nie z tego świata. Albo jeszcze gorzej, jak coś, co powinno być rzeczywistością naszego życia. Co powinno być naszą codziennością. Ale tak często tego nie doświadczamy. Bo przecież życie w świecie, które nie daje pokoju, wcale nie jest łatwe. Bo świat, w którym żyjemy, nie daje pokoju. On daje niepokój. W różnych wersjach. Daje lęk, daje pośpiech, daje chaos, daje niepewność. Ciągłe porównywanie się albo ciągłe pytania, co będzie dalej, czy dam radę, czy nam wystarczy, czy nie zawiodę. I tak szybko zostajemy przygnieceni tymi codziennymi rzeczami. Jakąś wiadomością, która jest dla nas trudna do przyjęcia, jakimś telefonem od lekarza, jakąś trudną rozmową, która boli. Albo rachunkiem, który nie może czekać. Albo rozczarowaniem samym sobą. I chcielibyśmy wierzyć, że On daje pokój, że Jezus daje nam pokój. Tylko, że życie i świat dookoła robi wszystko, żeby ten pokój nam zabrać. Bywa, że budzimy się w środku nocy i chociaż nasze ciało jest zmęczone, to nasza głowa nie może zasnąć. Myśli krążą w naszej głowie, coś nas ściska w żołądku i nie wiemy dokładnie, co to jest. Ale to na pewno nie jest pokój. To coś innego, to jakiś ciężar, który w sobie nosimy. A Jezus mówi: niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. I naprawdę chcielibyśmy wierzyć w słowa, które wypowiada Jezus. Ale życie nie jest proste. Bo nie wszystko się układa i nie każda modlitwa jest od razu wysłuchana. Nie każda rana goi się tak, jakbyśmy chcieli, żeby się goiła. A świat, w którym żyjemy, wcale nam nie pomaga. Bo świat, w którym żyjemy, mówi nam, że będziesz miał pokój. Będziesz miał, jak będziesz miał kontrolę nad wszystkim, co się dzieje. Albo będziesz miał pokój, gdy będziesz już miał wystarczająco dużo pieniędzy. Albo gdy wszystko będzie ci się udawało, wtedy na pewno doświadczysz pokoju. Jednak pewnie nieraz już doświadczyliście tego, że to wcale nie jest prawda. Że to jest iluzja, która znika w momencie, kiedy tylko nasz świat, nasze życie się zachwieje albo zatrzęsie. I właśnie tutaj między tym napięciem w poszukiwaniu prawdziwego pokoju, między słowami Jezusa, które obiecują prawdziwy pokój, a rzeczywistością, w której musimy żyć, z którą musimy się mierzyć, pojawia się psalm 125, który brzmi tak. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, nieporuszona, wiecznie na swoim miejscu. Spójrzcie na Jerozolimę, otaczają ją góry. Podobnie Pan otacza swój lud, teraz i na wieki. Wiecie, ten psalm to nie jest psalm ludzi, którzy mają wszystko pod kontrolą. To nie są słowa ludzi, którzy wszystko kontrolują. To nie są słowa ludzi, którzy nigdy nie doświadczyli trudności w życiu. Przeciwnie. Pielgrzymi żydowscy, ich głos to jest głos ludzi, którzy znali życie w rozsypce. Którzy wiedzieli, co to znaczy utracić swój dom, utracić swoją świątynię, utracić swoją tożsamość. To oni widzieli, jak Jerozolima płonie, jak ich świątynia jest burzona i okradana. Jak Boża obietnica wydawała się jakby zawieszeniem w powietrzu. I właśnie dlatego ich głos jest tak ważny dla nas dzisiaj. Bo oni wrócili z niewoli. Oni zobaczyli, że Bóg ich nie opuścił, że ich nie zostawił. I że Jego wierność przetrwała ich bunt, ich potknięcia, ich porażki. A teraz śpiewają, stojąc przed świątynią, która została odbudowana. Stojąc w Jerozolimie, która została, jest otoczona murami, które zostały odbudowane. I śpiewają. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, ale trwa na wieki. I kiedy słyszymy te słowa, to pierwsze, bardzo często pierwsze, co przychodzi nam do głowy, jest to, ja też bym chciał być jak ta góra, nie chwiać się. Jednak zbyt często czytamy ten psalm, myśląc, że on mówi, musisz być jak góra. Ufając wystarczająco mocno, nie pozwalając sobie na lęk. I czujemy presję, bo myślimy sobie, może ja muszę ufać mocniej, może muszę mocniej wierzyć, może powinienem się mniej bać w swoim życiu. Ale to nie jest przesłanie tego tekstu. Psalm nie mówi ci, że ci, którzy. Psalm nie mówi, że ci, którzy nie czują lęku, są jak góra Syjon. Nie mówi też, że ci, którzy zawsze czują pokój, są jak góra Syjon. Mówi ci, którzy ufają Bogu. Ufają Panu. To subtelna, ale kluczowa różnica. Bo zaufanie nie polega na tym, że wszystko zawsze gra. Że nasze emocje nie falują. Że nasza wiara nie ma wątpliwości. Albo że nasze zaufanie nie będzie czasami mniejsze. Bo zaufanie to świadoma decyzja. To zakotwiczenie się w czymś większym niż nasze emocje, niż nasze uczucia, to zakotwiczenie się tak naprawdę w kimś większym. Bo Góra Syjon to nie tylko jakieś miejsce, to nie tylko jakiś punkt na mapie, to symbol. I nie chodzi tutaj o ukształtowanie terenu, chodzi o to, kto tam przebywa. To miejsce, które Bóg sobie wybrał, żeby objawić swoją chwałę, to adres Boga na ziemi. Bo ta góra to było miejsce, na którym stała świątynia. To tam ludzie chodzili, żeby spotkać się z Bogiem, żeby doświadczyć Jego obecności. To stamtąd płynęło błogosławieństwo. To była przestrzeń Boża, uświęcona Jego obecnością. A więc, aby być jak góra Syjon, żeby być jak góra, to znaczy opierać się na tym, który jest stabilny. Nie na sobie, nie na emocjach, nie na okolicznościach, ale na Bogu. Bo to On jest górą, a nie my. To On jest niewzruszony, a nie my. To On nie zmienia się z porami roku, tak jak my się zmieniamy. On nie zmienia się jak nasze nastroje. To Jego charakter jest trwały, a nie nasz. To Jego obecność otacza nas, gdy wszystko dookoła się chwieje. Więc jeżeli zaufamy Jemu, to nawet kiedy przyjdą trudne momenty, to kiedy będziemy stali na tym stabilnym, trwałym fundamencie, to nasze życie będzie stabilne. I zobaczcie, jak to zmienia naszą perspektywę. Bo jeśli pokój jest zależny tylko od tego, w jakiej duchowej formie jesteś aktualnie, to chcę cię zapytać, jak ci idzie twoje chrześcijaństwo? Bo jeżeli tylko na tym będziemy opierali nasze poczucie pokoju, to prędzej czy później będziemy jak ta trzcina na wietrze. Bo czasami przyjdą trudne momenty, nasze zaufanie będzie mniejsze i będziemy się chwiali. Ale jeśli twój pokój, twoja siła i twoje wypływa z tego, że polegasz na Bogu i ufasz Mu, wtedy nawet jeśli wokół szaleje burza, to my możemy stać i trwać. Pewien młody chłopak doświadczał przez kilka miesięcy w swoim życiu lęku. Zmagał się z lękiem. Nie mógł spać, żył w ciągłym niepokoju. Więc zrobił to, co każdy chrześcijanin robi w takim momencie. Zaczął się modlić, zaczął pościć, zaczął czytać Słowo Boże. Ale pokój nie przychodził tak, jak się spodziewał. Wtedy poszedł do starszego pastora, który był w jego kościele i poprosił go o rozmowę. I z takim poczuciem żalu wyznał, że wiesz co, zrobiłem już wszystko, co mogłem i wydaje mi się, że nadal moje zaufanie do Boga jest małe. Nie potrafię ufać Bogu. Wtedy ten starszy pastor odpowiedział mu: to nie siła twojego zaufania jest tu ważna, ale to, że On jest przy tobie. Nawet wtedy, kiedy Go nie widzisz i nie czujesz, lub twoje zaufanie do Niego maleje. To była prawda, która odmieniła jego sposób myślenia o nim samym i o Bogu. Bo nie chodziło o to, żeby on był wystarczająco wierny albo wystarczająco mocno ufał. Chodziło o to, że Bóg jest wierny i jest godny zaufania. To tak jak góry, które otaczają Jerozolimę. Czy je dostrzegasz, czy nie, to one tam cały czas są. Możesz iść, możesz ich nie widzieć, gdy zapada noc. Możesz nie czuć ich bliskości, kiedy w dolinie spoczywa mgła. Możesz być zajęty swoim bólem. Możesz być zajęty własnymi zmaganiami, własnym pośpiechem, pracą. Ale ich obecność nigdy nie jest zależna od naszej perspektywy i tego, co my widzimy i co dostrzegamy, bo one tam po prostu są. I psalmista nie wybiera tego obrazu przypadkiem. To nie jest jakiś poetycki zabieg okoliczności przyrody. To teologiczna prawda o Bogu. Jak góry, które otaczają Jerozolimę, tak Pan otacza swój lud teraz i na wieki. Nie czasami, nie od święta, nie w momencie, kiedy Bóg działa, ale nawet nie w momencie, kiedy czujemy Jego obecność. On zawsze jest i działa, również i dzisiaj. Dlatego przypomnijcie sobie momenty, kiedy Bóg był wierny w waszym życiu. Przypomnijcie sobie te momenty, bo Bóg, który był wierny wczoraj, tak samo będzie, jest tak samo niezmienny i niezawodny dzisiaj. I właśnie dlatego możemy ufać, że nie tylko nas prowadzi, ale też nas chroni. Może teraz tego nie czujesz. Może wydaje ci się, że zło rozsiadło się na tronie tego świata i rządzi w najlepsze. A ci, którzy szukają sprawiedliwości albo próbują żyć sprawiedliwie, muszą po prostu unikać tego zła, uciekać przed tym złem. Jeżeli jesteś w takim miejscu swojego życia, to chciałbym, żebyś posłuchał kolejnych słów tego psalmu. Tak, nie utrzyma się władza bezbożnych nad ziemią przydzieloną sprawiedliwym, po to, by nie byli zależni od tych, którym bliskie bezprawie. Psalmista pisze z taką pewnością. Pisze z taką pewnością, ponieważ on zna Boga. Nie z jakiejś opowieści, nie z jakiejś teorii, ale on zna Boga z doświadczenia. On nie opiera się na teoretycznej wiedzy o Bogu, ale o historii, na historii Izraela. Na historii, która nie była łatwa. Która była pełna trudności, momentów upadków, niewoli, ale też była pełna historii, w której Bóg interweniował. Kiedy Bóg przychodził z ratunkiem, kiedy Bóg przychodził z wybawieniem, kiedy Bóg odnawiał. Psalmista wie, że Jerozolima nie była miejscem nie do zdobycia, pomimo tych gór, które je otaczały, bo wie, że została zburzona. Ale wie też, że Bóg ją odbudował, że był wierny, że nie opuścił swojego ludu. Doświadczył, że nawet jeśli bezbożni przez chwilę sprawują władzę, to i tak ostatnie słowo należy do Boga. I ta wiara nie wynika z chwilowego uniesienia, ale z pamięci o Bożym działaniu, z głębokiego przekonania, że Bóg jest wierny swojemu ludowi i nigdy z niego nie zrezygnuje. Psalmista patrzy wstecz na wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu, na wędrówkę przez pustynię, na powrót z niewoli babilońskiej i widzi nieprzerwaną linię Bożej obecności i troski o swój lud. A skoro Bóg nie zawiódł wtedy, to on wie i jest o tym przekonany, że nie zawiedzie i dzisiaj. Dlatego może pisać z taką pewnością, że nie utrzyma się władza bezbożnych, bo zna króla, który siedzi na tronie i jest władcą. W czasie II wojny światowej Corrie ten Boom wraz ze swoją rodziną ukrywała Żydów w swoim domu w Holandii. Ich działania zostały odkryte. Corrie i jej siostra wraz z ojcem trafili do obozu koncentracyjnego. Jej ojciec bardzo szybko zmarł w obozie, a ona i jej siostra zostały przewiezione do obozu w Ravensbrück. Gdzie warunki były bardzo trudne. To był obóz dla kobiet. Wszędzie panował głód, przemoc i śmierć. Jednak w tym ciemnym momencie swojego życia Corrie i Betsy znalazły światło. Każdego dnia modliły się, każdego dnia czytały Biblię, którą cudem przemyciły do obozu i dzieliły się tą nadzieją i tym pokojem, które one doświadczały z innymi więźniami. Betsy zmarła w obozie. Ale przed swoją śmiercią każdego dnia powtarzała swojej siostrze Corrie: nie ma dołu tak głębokiego, by Boża miłość nie była głębsza. Kilka dni po jej śmierci Corrie została zwolniona z obozu koncentracyjnego. Dopiero po wojnie okazało się, że to był błąd administracyjny. Corrie przez całe życie wspomina to wydarzenie jako dowód, że Bóg czuwa nawet w najciemniejszych miejscach. Nie oszczędził jej cierpienia, ale dotrzymał swojej obietnicy obecności i wybawienia. I kiedy patrzymy na tą historię, na historię Corrie i Betsy, To przypomina nam to, że Boże wybawienie nie zawsze przychodzi tak, jakbyśmy tego chcieli. Bo nasze zakończenie tej historii byłoby zupełnie inne. Czasami wybawienie nie przychodzi na czas, przynajmniej naszym zdaniem. Czasami nie przychodzi w ogóle, przynajmniej w tym życiu. Ale to nie znaczy, że go nie ma. Bo wybawienie, które daje Bóg, sięga dużo głębiej niż śmierć. Przekracza granice czasu i nie kończy się wtedy, kiedy kończy się życie. O czym bardzo często zapominamy. Bo chociaż Betsy, starsza siostra Cori, nie wyszła z obozu, to z pewnością trafiła do domu. A Cori została cudem uwolniona. Ale obie zostały uratowane. Bo wybawienie, które one znały, nie zależało od jakichś ludzkich decyzji czy od jakichś błędów administracyjnych, ani od jakichś okoliczności, jakiekolwiek by one nie były. One zależały od Boga, który wie, co robi. I właśnie dlatego możemy ufać, że nawet jeśli tu na ziemi doświadczymy cierpienia, niesprawiedliwości, a może nawet śmierci, to nie jest koniec historii. Bo Bóg nie zgubił swojego planu. Nie wypuścił z rąk naszego losu. On widzi dalej, głębiej, wyraźniej i dlatego możemy być pewni, że zło ma swoje granice, a Bóg nie. Nawet jeśli przez chwilę wygląda na to, że zło ma pełną kontrolę, że kontroluje wszystko, co dzieje się dookoła nas, to tak naprawdę ostatnie słowo należy do Boga. Historia zbawienia to nie jest historia o Bogu, który walczy z ciemnością i nie wiadomo, kto wygra. On wygrał już wojnę, ale bitwa nadal trwa. To jest opowieść o Bogu, który nawet w najciemniejszym miejscu życia potrafi wnieść światło. Wystarczy spojrzeć na krzyż. Kiedyś był to symbol wstydu, cierpienia, niesprawiedliwości, zdrady, śmierci. A dzisiaj, kiedy patrzymy na krzyż, to widzimy nadzieję i widzimy zwycięstwo. Bo Jezus na krzyżu odniósł zwycięstwo nad złem. Ostateczne zwycięstwo. I dlatego ten psalm 125 to nie jest jakaś stara pieśń, ale to jest zapowiedź tego, co On zrobił i tego, co jeszcze dokona. W pełni. Jezus nie tylko mówił: pokój zostawiam wam. On ten pokój wykupił swoim życiem. I to nie była tylko obietnica zwycięstwa, ale On odniósł to zwycięstwo już. A my żyjemy w takim napięciu już i jeszcze nie. Bo już mamy nadzieję i jesteśmy wolni, ale jeszcze czekamy na dzień. Na dzień, kiedy całe zło zostanie unicestwione. Na dzień, kiedy powróci Jezus i powie: wykonało się. Wykonało się w pełni. Bo choć czasem wydaje się, że zło wygrywa, to historia wciąż należy do Boga. Psalmista wie też, że podróż przez życie nie tylko niesie wyzwania, ale oferuje również inne drogi, które są bardzo podobne do Bożych dróg. I psalmista jest pewny, że Bóg widzi te drogi i rozpoznaje drogi, które wybieramy. Właśnie dlatego kończy swój psalm prośbą i ostrzeżeniem. Bo psalmista wie, że nie każda ścieżka prowadzi w tym samym kierunku. Czasami w tej podróży przez życie z Bogiem możemy się naprawdę pogubić i zacząć wybierać niewłaściwe drogi. Dlatego dalej mówi: okazuj, Panie, dobro ludziom dobrym i tym, których serce jest prawe. Bo z tymi, którzy wolą kręte drogi, Pan postąpi podobnie jak z czyniącymi nieprawość. Pokój Izraelowi. Psalmista w tym fragmencie stawia obok siebie ludzi dobrych w kontraście do tych, którzy wybierają kręte drogi. Tutaj pojawia się pytanie, kto to w ogóle jest człowiek dobry? Czy ja jestem wystarczająco dobry, żeby Bóg wyświadczył mi dobro? To ważne pytania. Ale zanim zaczniemy na nie odpowiadać w swojej głowie, musimy zrozumieć, że Boże spojrzenie na dobro różni się od naszego. Boża definicja dobra jest zupełnie inna od tej naszej ludzkiej, często powierzchownej miary. Bo Bóg nie patrzy na pozory, na zewnętrzne osiągnięcia. Dla Niego dobry człowiek to taki, który ma w sercu prawdę. To człowiek, który nie udaje, to człowiek, który nie zakłada masek, ale staje przed Bogiem taki, jaki jest. To ktoś, kto z pokorą uznaje, że sam nie jest w stanie zrobić nic. Że potrzebuje łaski, że potrzebuje Zbawiciela. Dlatego te słowa nie oznaczają, że Bóg szuka w nas ludzi doskonałych, w miarę dobrych, ani perfekcyjnych, aby okazać nam dobro. Bóg szuka czegoś innego niż my, kiedy myślimy o człowieku dobrym. On widzi, kiedy zbaczamy z naszej drogi, ale widzi też, kiedy tęsknimy za powrotem na tą drogę. Widzi nasze błędy i grzechy, ale widzi też nasze łzy. Nie dlatego, że ktoś nas przyłapał na tym, co robimy nie tak, ale dlatego, że Duch Święty porusza nasze sumienie. Bóg jest Bogiem łaski, pełnym miłosierdzia i przebaczenia. Dlatego dla tych, którzy szczerze chcą wracać do Niego, bo się pogubili, On ma zawsze dobro. Przebaczenie i pokój, którego świat nie zna. Właśnie dlatego psalmista nie obawia się prosić Boga. Prosić Boga o dobro. Aby wyświadczał ludziom dobro. Ludziom, którzy są dobrzy. Których serce jest prawdziwe. Ale w kontraście do tych ludzi dobrych, czytamy o tych, którzy nie są pogubieni, ale którzy uparcie wybierają inne drogi. To ludzie, którzy znają Boże drogi i Boże Słowo, ale stwierdzili, że wolą iść swoją drogą. To są ludzie, którzy odwrócili się plecami do Boga i mówią: ja wiem lepiej. Czasami nawet próbują łączyć życie dla Boga z życiem dla siebie. I chociaż nie chcą do końca z Boga zrezygnować, to też nie chcą w pełni poddać Mu swojego życia. To ludzie, którzy często chodzą do kościoła, ale w domu sieją przemoc fizyczną albo emocjonalną. To ludzie, którzy mówią, że wierzą, ale żyją w nieszczerych relacjach i świadomie wybierają sypiać z chłopakiem, z mężczyzną, z kobietą, którzy nie są ich małżonkami. A pieniądze są dla nich ważne, bo dają im poczucie kontroli, poczucie pokoju. To ludzie, którzy twierdzą, że są naśladowcami drogi Jezusa, ale tak naprawdę ich serce jest odległe od Boga. I psalmista wie, że Bóg rozpoznaje te ścieżki i mówi jasno, że nie można iść dwoma ścieżkami jednocześnie. Tak się po prostu nie da. Trzeba wybrać jedną. Nie można wybierać podróży krętymi ścieżkami i oczekiwać pokoju, który jest dostępny tylko na Bożej drodze, na Bożych ścieżkach. Bóg daje pokój, ale nie każdemu. daje go tym, którzy naprawdę za nim idą. Którzy każdego dnia nie deklarują, ale wybierają go w swoich myślach, w swoich decyzjach, w swoich relacjach. Bo każdy krok w stronę Boga, nawet ten niepewny, prowadzi do pokoju. A każdy krok w przeciwną stronę, choćby dawał chwilowe poczucie wolności i pokoju, prowadzi do chaosu. Bóg nie zmusza do pokoju. Szanuje wolność aż po sam koniec. Kiedy przygotowywałem to kazanie, skończyłem pisać jakoś na początku tego tygodnia, to nie spodziewałem się, co mnie spotka w tym tygodniu. Bo w czwartek po południu jechałem z moim synem do szpitala. Do szpitala, bo złamał po prostu bardzo poważnie rękę. Obie kości miał złamane i potrzebował zabiegu, operacji. I chcę wam o tym powiedzieć dlatego, żeby powiedzieć, że to nie są jakieś frazesy o tym pokoju, którego możemy doświadczać. Bo kiedy jechałem do szpitala, to były w moim sercu emocje. Czułem niezrozumienie, dlaczego do tego doszło. Czułem zniecierpliwienie, kiedy musieliśmy bardzo długo czekać na zabieg. Ale to wszystko, co działo się we mnie, nie zabrało mi pokoju, bo wiedziałem, bo Bóg mi przypomniał w tym tekście, który czytałem wcześniej, przypomniał mi o tym, że każdy krok w Jego stronę, chociażby najmniejszy, chociażby był niepewny, daje pokój. I ja tego pokoju mogłem wtedy doświadczać. Dlatego póki jeszcze jesteś w podróży, podróży przez życie, i wybierasz niewłaściwe drogi, które są kręte, możesz jeszcze zawrócić, żeby doświadczyć prawdziwego pokoju. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo dobrze pamiętam dzień, w którym po raz pierwszy wyznałem Bogu moje grzechy. To był dzień, w którym po raz pierwszy wybrałem Boże drogi. Poczułem wtedy ulgę przebaczenia, ale poczułem też pokój. Doświadczyłem pokoju, jakiego nie doświadczyłem nigdy wcześniej. I wiecie co? Moje życie w tamtym momencie wcale się nie zmieniło. Nic się nie poukładało. Wszystko było tak samo, jak było dotychczas. Ale ja doświadczyłem pokoju pomimo. I jestem pewien, że to nie ja go wygenerowałem sobie. Tylko wiem, że to był pokój, który płynął od Boga. I jestem też przekonany, że to nie był jeden moment w moim życiu, kiedy mogłem doświadczyć takiego pokoju. Wiem, że jeżeli każdego dnia będziemy wybierali ufać Bogu i będziemy wybierali Jego drogi, to będziemy mogli trwać w tym pokoju. Nie tylko go doświadczyć w jakimś momencie naszego życia, ale będziemy mogli trwać w tym pokoju każdego dnia. Bo każdy krok w stronę Boga daje pokój. Nawet jeśli nie wszystko w życiu masz poukładane. Dlatego ci, którzy należą do Boga, mogą doświadczyć prawdziwego pokoju. Pokoju, który po hebrajsku brzmi szalom. To właśnie znaczą ostatnie słowa tego psalmu. Pokój Izraelowi. Szalom Izrael. Bo Izrael to był naród wybrany przez Boga. To była Jego wspólnota. Dlatego te słowa, które wypowiada Jezus, dla nas dzisiaj są tak bardzo ważne. Bo to dzisiaj my jesteśmy Jego wspólnotą. To my jesteśmy ludźmi, którzy zostali przez Niego wybrani. I to nie są jakieś słowa, które mają nas pocieszyć, które mają powiedzieć, jakoś to będzie, jakoś sobie damy radę. To jest głęboki pokój, głęboka obietnica, jaką zostawia nam Bóg, jaką zostawia nam Jezus. Bo Jezus mówi, zostawiam wam coś, czego świat nie zna. Zostawiam wam coś, czego świat na pewno nie może wam zaoferować. I zostawiam wam coś, czego świat na pewno nie może wam odebrać. Jezus wypowiada te słowa niedługo przed swoją śmiercią. Wypowiada je do swoich uczniów, bo wie, że uczniowie będą przechodzili przez największy kryzys swojego życia. Że będą rozbici, pogubieni, przerażeni i właśnie dlatego daje im swój pokój. Jakby chciał powiedzieć, nie będzie łatwo. Ale ja wam nie obiecuję łatwego życia. Daję wam coś, co nie zniknie nawet w najciemniejszym momencie twojego życia. Nie mówi, zabiorę wam trudności, ale mówi, dam wam pokój, który was przez te trudności przeprowadzi. Pokój, który nie zależy od okoliczności, ale od świadomości tego, że Boża obecność jest z nami i że Bóg jest po prostu wierny. Tak jak był wierny wczoraj, tak będzie wierny dzisiaj, tak będzie wierny i jutro. Bo prawdziwy pokój nie przychodzi, gdy wszystko się układa. Przychodzi, gdy zbliżasz się do Boga, który jest wierny i silniejszy niż zło. Dlatego szalom, szalom.